Czy lubicie burzę? Jedni lubią, a tych, których może trochę bliżej znam, wiem, że boją się. Więc dzisiaj trochę na temat burzy, dlatego że jesteśmy w sezonie burzowym. Nie wiem, czy jesteśmy tego świadomi. Sezon burzowy, z tego co mi wiadomo, to już się gdzieś tak w kwietniu rozpoczyna i trwa ładnych kilka miesięcy. Choć zdarzyło się również tak, w moim życiu to jedyny na razie był taki przypadek, kiedy to było na początku roku, chyba w styczniu, jadąc do Olsztyna bardzo wcześnie rano, byłem świadkiem i jakiś udział braliśmy w burzy śnieżnej. Ja nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłem w naszym kraju, żeby w styczniu były błyskawice i no po prostu burza śnieżna. Choć wiemy, że takie zjawisko jak burza śnieżna występuje, są też burze piaskowe. Ja trochę na temat burzy czytałem i nawet jestem zadziwiony, że burze także są takie, o których nie miałem pojęcia. Są burze pulsacyjne, burze wielokomórkowe, są superkomórki burzowe. Burze występują na całej kuli ziemskiej. I też takie ciekawostki, bo chyba nie bardzo macie ochotę słuchać definicji, czym jest burza, kiedy powstaje, co się dzieje w czasie burzy. Jak trochę czytałem, to też znalazłem bardzo wiele ciekawych informacji i niby to wszystko jest bardzo teoretycznie doskonale wytłumaczone i wyjaśnione, ale też praktyka pokazuje życia i tych, którzy zajmują się badaniem tego zjawiska, że jeszcze nie do końca wszystko jest jasne i takie zrozumiałe. Ale wszyscy dokładnie wiedzą, kiedy mamy do czynienia z burzą. Wówczas pada ulewny deszcz, wieje silny wiatr i uderzają pioruny. To chyba wszyscy wiemy, prawda? I chyba poprzez właśnie pioruny niejako burza się definiuje, bo kiedy są pioruny, to zwykle określamy takie zjawisko mianem burzy. Kiedy nie ma tych piorunów, to wtedy jest albo ulewa, bądź jakaś inna nawałnica. A pioruny to wyładowania atmosferyczne, które objawiają się w postaci krótkiego błysku i bardzo głośnego grzmotu. Pioruny mogą powstawać między chmurami, jak i między chmurą a ziemią. Zjawisko wyładowań atmosferycznych jest dobrze opisane w teorii, jak już wspomniałem, ale tak do końca to jeszcze chyba pełnej wiedzy o tym zjawisku ludzie nie mają. I teoria ta mówi, że w wyniku indukcji elektrostatycznej, która prowadzi do rozdzielenia się ładunków dodatnich i ujemnych, chmura gromadzi ładunek ujemny, a ziemia znajdująca się pod chmurą ładunek dodatni. Kiedy w wyniku dużej ilości ładunków w chmurze i w gruncie powstaje różnica potencjałów i wtedy następuje ten przekroczenie wartości krytycznej, to wówczas właśnie to zwane zjawisko przebiciem, czego efektem jest wyładowanie elektryczne. To ciekawego dla mnie jeszcze było odnośnie burzy, że w każdej chwili na świecie występuje około 1800 burz. Między burzami istnieje pewna zależność. Jeśli jedna burza cichnie i się kończy, to zaraz powstaje następna w odległości nawet do 1500 kilometrów. W każdej minucie w powierzchnię Ziemi uderza około 6000 piorunów, czyli około 100 na sekundę. Takie są statystyki naukowców, to gdzieś wyczytałem. Każdy z tych piorunów może zostać wywołany przez różnicę potencjałów, i to jest dla mnie też szokujące, wynoszącą nawet do 100 milionów volt. W Polsce średni czas trwania burzy to jest od momentu, kiedy zaczyna się tworzyć, i kiedy, bo tam są trzy fazy, ma burza czas tworzenia, potem czas takiego jakby rozwoju i potem ten czas wyładowania i kończenia tych wszystkich tam zjawisk, to ten czas wynosi około 2,5 godziny. Średnio na powierzchni 1 kilometra uderzają dwa pioruny w ciągu roku. U nas statystyka jest taka dosyć, myślę, że dająca poczucie w miarę tego, że możemy czuć się bezpieczni. Też jest ciekawa to dla mnie taka też rzecz, wiecie, że w czasie uderzenia pioruna to ta fala rozgrzewa powietrze wokół siebie, tworząc kanał o średnicy ołówka o temperaturze około 30 tysięcy stopni Celsjusza. W czasie wynoszącym mniej niż 1 milisekunda. I to moc, która się wyzwala w czasie burzy, to moc porównywalna z mocą bomby atomowej. To niezwykłe. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że w ostatnim czasie zostałem zainspirowany też zjawiskiem burzy, ale burzy, którą znajduję na kartach Pisma Świętego. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, ale w Biblii 33 razy jest mowa o burzach różnego rodzaju. Kilka takich miejsc dzisiaj pozwolę sobie przeczytać, a nawet trzy fragmenty, trzy opisy burzy dzisiaj razem z wami troszeczkę przeanalizujemy, wspólnie razem zastanowimy się. I to pytanie, które jest tytułem kazania, po co nam burze, mam nadzieję, że znajdzie odpowiedź. W Księdze Zachariasza w 10 rozdziale i 1 wersecie czytamy takie słowa: Pan stwarza chmury burzowe i zsyła deszcz. Zjawisko burzy, które występuje w Biblii, zazwyczaj jest związane z Bogiem. W Psalmie 53 wersecie jest tak napisane: Bóg nasz przybywa i nie milczy, przed Nim ogień pochłaniający, a dookoła Niego sroży się potężna burza. Dookoła Niego sroży się potężna burza. A w Psalmie 107 od 23 wersetu czytamy takie słowa: Ci, którzy na statkach płynęli po morzu, uprawiając handel na wielkich wodach, widzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinach. Rzekł i zerwała się burza, która spiętrzyła fale. Wznosili się aż do nieba, zapadali się w głębiny, dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie, zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Wołali do Pana w swojej niedoli, a On wybawił ich z przerażenia. Uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że uspokoiły się i zawiódł ich do upragnionej przystani. A w Księdze Nachuma, też w 1 rozdziale i 3 wersecie czytamy: Pan jest cierpliwy i pełen łaski, lecz na pewno sprawi, że winny nie ujdzie bezkarnie. Jego droga jest w burzy i w wichrze, a chmura jest prochem pod jego nogami. Też kiedy czytałem te fragmenty, te wersety Słowa Bożego dotyczące burzy, to też trochę, bo kiedyś nie zdawałem sobie jakby z tego sprawy, że kiedy czytamy o tym, jak został Eliasz zabrany tym rydwanem ognistym do nieba, to w jakich okolicznościach to wydarzenie miało miejsce? W czasie burzy, wiecie, prawda? W drugiej Księdze Królewskiej, w 2 rozdziale i 1 wersecie czytamy: A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal. Pan zamierzał zabrać Eliasza wśród burzy. I potem w wersecie 11 jest napisane: A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Burza towarzyszyła przeróżnym zjawiskom, ale zazwyczaj takim okolicznościom, w których objawiała się wielkość Boża, objawiała się Jego obecność. Myślę, że szczególnym też miejscem, które na tą prawdę wskazuje, jest druga Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, i tam jest opisana ta sytuacja, kiedy Bóg stąpił na górę Synaj. I to się przejawiało także i grzmotami, i piorunami. I jak czytamy w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków w 18 wersecie: Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroków, ciemności i burzy. autor tego listu opisuje to wydarzenie, to stąpienie Boga na górę Synaj, ta Jego obecność jest także wyrażona i przejawia się podczas burzy. Boża obecność przejawia się w burzy. I co Jego obecność może wyrażać, kiedy człowiek doświadcza burz? Wiemy też, że burza to nie tylko zjawisko atmosferyczne i chyba każdemu z nas to zjawisko jest znane. Ale czy burze życiowe są wam znane? Wiecie, tak naprawdę w każdej sekundzie około 100 piorunów uderza w ziemię. Tak mówią statystyki. A jakie pioruny dzisiaj są w twoim życiu? Jakie nawałnice? Jakiej zawieruchy doświadczasz w swoim życiu? W wymiarze twoich emocji, w wymiarze twoich obaw, twoich lęków, twojej sytuacji, czy rodzinnej, czy zawodowej, czy życiowej, czy jakikolwiek innym wymiarze. My wiemy, że burze życiowe to również zjawisko, które jest powszechne. I jeżeli jeszcze nie doświadczyłeś burzy w swoim życiu, w tym wymiarze, to możesz być pewien, czy doświadczysz. Ale wierzę, że to zjawisko chyba już w większości nam jest znane. I czasami myślę, że takie jest też na liście, takie znacie historie życiowe. I pamiętam kiedyś świadectwo pewnego człowieka, który mówił, że właśnie wszystkie burze życiowe w jego życiu już przeszły nad nim i on tego doświadczył. I wtedy, mając 6 lat, nawróciłem się. Tak mówił. Więc wiecie, te burze życiowe to nie jest kwestia wieku i doświadczeń, ale to zjawisko, które wierzę, że wpisuje się w życie każdego człowieka, bez względu na to, ile ma lat, bez względu na to, jaką ma pozycję, bez względu na to, gdzie mieszka i czym się zajmuje. Bo to jest element, który jest częścią taką naturalną naszego życia, naszego funkcjonowania. I chciałbym 3 fragmenty, które są zapisane w Słowie Bożym, przeczytać. To nie są długie fragmenty, nie bójcie się, mam nadzieję, że nie spowoduje waszego zaśnięcia. Mam taką nadzieję. Pierwszy fragment, który w ostatnim czasie też gdzieś tam w mojej głowie i w moim sercu krążył, o którym też dzieliłem się w jakimś takim też małym stopniu podczas pogrzebu siostry Teresy w poniedziałek ubiegły, jest zapisany w Ewangelii Łukasza w rozdziale 8 od 22 wersetu przeczytam. W czasie jednego z tych dni Jezus wsiadł wraz z uczniami do łodzi i powiedział: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Odbili zatem od brzegu. Gdy płynęli, zasnął. Nagle na jeziorze zerwała się burza. Łódź napełniała się wodą. Zrobiło się niebezpiecznie. Przysunęli się zatem do niego i obudzili go. Mistrzu, mistrzu, wołali. Giniemy. A on, wyrwany ze snu, skarcił wiatr i wzburzone fale. Wtedy burza ustała i zapanowała cisza. Następnie zwrócił się do nich: gdzie wasza wiara? Oni zaś, zdjęci strachem i podziwem, pytali jeden drugiego: kim on właściwie jest, że rozkazuje nawet wiatrom i wodzie, a one są mu posłuszne? Myślę, że doskonale znamy tą historię i opis tej burzy na morzu czy na Jeziorze Galilejskim, którego uczestnikiem byli uczniowie Pana Jezusa razem z Nim. Mamy burzę, mamy obecność Pana Jezusa w czasie tej burzy, w tej łodzi, którą płynęli. Pojawia się moc, która przewyższa moc burzy, bo Pan Jezus swoim słowem uciszył tą burzę. I pojawia się pytanie. Co w czasie burzy jest istotne dla Pana Jezusa? Jakie pytanie kieruje do swoich uczniów? Gdzie wasza wiara? Naturalną reakcją człowieka jest to, że w czasie burzy koncentruje się na tej burzy i próbuje robić wszystko, żeby w jakiś sposób sobie radzić i zachować swoje życie, czuć się bezpiecznie i tak dalej. Jego uwaga jest skoncentrowana na tym wszystkim, co się dzieje dookoła. Wiecie, i Pan Jezus mógł, gdyby w ten sam sposób myślał, gdyby dla Niego te same wartości miały znaczenie, mógłby ich zapytać, no to gdzie na przykład są wasze kapoki? Gdzie są wasze kamizelki, te takie ratownicze, odblaskowe? Gdzie macie tą taką broń z tą racą, żeby wystrzelić i pokazać, gdzie jesteśmy? Albo gdzie macie wiadra? Albo gdzie macie telefony, żeby zadzwonić? Albo gdzie są ulokowane wasze polisy? W jakim towarzystwie ubezpieczeniowym? Albo gdzie wasze pieniądze? W tym wymiarze szukania poczucia bezpieczeństwa, w tym wymiarze szukania ratunku, Pan Jezus zadaje pytanie, gdzie jest wasza wiara? Wiecie, bo to tak naprawdę o to idzie. Gdyby nie burza, gdyby nie te okoliczności, gdyby nie to wszystko, co wtedy tam się działo, to myślę, że nie byłoby tej przestrzeni w życiu uczniów na skonfrontowanie samych siebie z tym pytaniem, gdzie moja wiara? To burza sprzyja, te okoliczności burzy, to poczucie zagrożenia, to niebezpieczeństwo, to, że do końca nie wiesz, co się będzie działo i co masz robić. To okoliczności są doskonałe, aby zadać sobie pytanie, gdzie jest moja wiara? I Pan Jezus na to kładzie akcent. To się dla Niego liczy. To przed Nim ma znaczenie i wartość. Nie cokolwiek innego. A gdzie jest Twoje poczucie bezpieczeństwa? Gdzie ono jest ulokowane? W czym bądź w kim? Kiedy doświadczasz burzy w swoim życiu, to w którą stronę się zwracasz? Na co patrzysz? Na czym się koncentrujesz? O czym myślisz? Gdzie szukasz pomocy? Gdzie? I zdajemy sobie sprawę, wiecie, że dzisiaj to człowiek lokuje swoje poczucie bezpieczeństwa w swoim kapitale, w swoich zasobach, które posiada. I pewno o tym wtedy myśli. Czy wszystkie pieniądze świata są w stanie pomóc ludziom, którzy doświadczają takiej burzy? Czasami jest tak, że jak wspomniałem, siły, które pojawiają się w czasie tworzenia burzy, te ładunki, które tam się tworzą, to jest w ogóle niezwykłe zjawisko. Ja jestem za prosty człowiek, żeby to wszystko ogarnąć i zrozumieć. Ale są porównywalne z energią, która wytwarza się w czasie wybuchu bomby atomowej. To co jest jeszcze ponad tą energię, która jest w bombie atomowej? Co jest w stanie jeszcze, kiedy doświadczamy burzy życiowej, sprawić, że będziemy mogli bezpiecznie przez taką burzę przejść? Musi być większa siła niż siła tej burzy. Dlatego Pan Jezus tutaj jest i On tą burzę uciszył, ale wiecie, nie uciszył burzy i nie ma sprawy, ale zadaje to pytanie. Gdzie jest wasza wiara? Bo tak naprawdę wiara jest niezwykłą wartością, bo tak naprawdę o wiarę chodzi. Dlaczego jest akcent położony na wierze? Bo bez wiary nie można podobać się Bogu, jak mówi list do Hebrajczyków 11 rozdział i 6 werset. Dlatego, że w liście do Rzymian apostoł Paweł napisał w 5 rozdziale i 1 wersecie: usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa. Bo apostoł Jan w swoim pierwszym liście w 4 rozdziale i potem w 5 rozdziale pisze takie słowa: bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Dlatego Pan Jezus pytał o wiarę, bo wiara to najwyższa, najbardziej szczególna i pożądana i oczekiwana wartość. I w jego oczach ta wartość liczy się i ma znaczenie. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. I to wszystko jest w kontekście wiary, bo to wiara uruchamia te wszystkie wartości, ładunki, tą energię, która może być ratunkiem w wieczności dla ciebie i dla mnie. Wiara w Jezusa Chrystusa, w Syna Bożego, jedynego Odkupiciela i Zbawiciela, który oddał życie na krzyżu za twoje i za moje grzechy. To jest zwycięstwo, które zwycięża świat. To jest wartość, która naprawdę się liczy. Juda w swoim liście, w 3 wersecie tego listu, bo to tylko jeden rozdział, napisał, że jest uznał za konieczną pewną wartość, żeby napisać, abyście podjęli walkę o wiarę. To jest konieczna wartość, podjąć walkę o wiarę. I wierzę, że ten, który inspirował Judę do pisania tych słów, to ten, który objawia się w czasie burzy. A po co się objawia też w czasie burzy? Aby móc przyczynić się do tego, żeby i burza była tym elementem walki o wiarę. Bo czasami jak tej burzy nie ma, to nie ma takiego pytania, to nie ma tego poszukiwania, to nie ma tej refleksji. Gdzie jest moja wiara? Co się ze mną dzieje? Gdzie ja jestem? Dlatego wierzę, że i burza jest także tym elementem, który ma do tego prowadzić, aby była to walka o wiarę. I wierzę, że Bóg za tym stoi. On tego oczekuje w naszym życiu, abyśmy mogli zadać sobie pytanie, gdzie jest moja wiara? Gdzie lokuję moją nadzieję i moją ufność? Na czym się opieram? Za czym idę? Komu i czemu ufam? To burza pozwala odkryć i zobaczyć to, gdzie jest moja wiara, gdzie jest moje zaufanie, na czym ja polegam. To burza sprzyja temu, abym mógł zobaczyć, co jest we mnie. Nie co jest na zewnątrz, dookoła, ale co jest we mnie, co jest w środku. Wiecie, i wtedy, kiedy jest burza, kiedy ja mogę zobaczyć, gdzie ja naprawdę jestem, gdzie jest moja wiara, to wtedy podczas burzy dokonują się decyzje i muszą dokonać się pewne zmiany. I druga historia, która też jest związana z burzą, jest zapisana, i myślę, że też doskonale znamy ten fragment, w Księdze Jonasza. Pamiętacie burzę, której doświadczył Jonasz? Pierwszy rozdział, to tylko 16 wersetów. Przeczytam też z przykładu słowa Nowego Przymierza. Pewnego razu Pan skierował do Jonasza, syna Amitaja, takie słowa. Stań i udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i uprzeć jego mieszkańców, że postanowiłem rozprawić się z ich złem. I Jonasz wstał, ale po to, by uciec do Tarsisz i znaleźć się jak najdalej od Pana. Wyruszył w drogę do Jafy. Tam znalazł okręt płynący do Tarsisz. Zapłacił za podróż, wszedł na pokład i popłynął z załogą do Tarsisz, możliwie jak najdalej od Pana. Jednak Pan zesłał na morze potężny wiatr. Zerwał się gwałtowny sztorm. Okrętowi groziło rozbicie. Przestraszeni żeglarze zaczęli wzywać każdy swojego boga. Chcąc odciążyć okręt, wyrzucili za burtę nawet jego osprzęt. Jonasz tymczasem zaszył się w zakamarkach pod pokładem i twardo zasnął. Odnalazł go tam kapitan statku i zawołał: co tobie, że tak twardo śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga, może Bóg zmiłuje się nad nami i nie zginiemy. Członkowie załogi wkrótce postanowili: rzućmy losy, dowiedzmy się, za czyją sprawą spotyka nas to nieszczęście. Rzucili zatem losy i los padł na Jonasza. Wtedy go zapytali: powiedz nam, za czyją sprawą spotyka nas to nieszczęście? Kim jesteś z zawodu? Skąd pochodzisz? Gdzie leży twój kraj? Z jakiego jesteś ludu? Jestem Hebrajczykiem, oznajmił Jonasz, a czczę Pana, Boga niebios, który uczynił morze i ląd. Gdy to usłyszeli, ogarnął ich niemały strach, szczególnie kiedy im wyjawił, że ucieka od Pana. Coś ty zrobił, zawołali. I co my mamy z tobą zrobić, aby morze uspokoiło się i przestało nam zagrażać, bo ono coraz bardziej szaleje. Wtedy Jonasz doradził, weźcie mnie i wrzućcie do morza, wtedy uspokoi się ono i przestanie wam zagrażać. Ja wiem, że ten wielki sztorm spadł na was z mojego powodu. Żeglarze nie chcieli go gubić, chwycili raczej za wiosła i próbowali dobić do brzegu. Nie byli jednak w stanie. Morze szalało coraz bardziej. Pokonani zawołali do Pana. O Panie, nie dopuść, byśmy zginęli z powodu tego człowieka, nie obciążaj nas też krwią niewinną. Bo widzimy, Panie, że nie odstępujesz od tego, co względem niego postanowiłeś. Następnie wzięli Jonasza i wrzucili go do morza. I morze przestało się burzyć, a załogę ogarnął tym większy lęk przed Panem. Przygotowali więc dla Pana ofiarę i złożyli śluby. Niezwykła historia i wiemy, co jeszcze niezwykłego miało miejsce później, po tym fakcie wrzucenia Jonasza do wody. To też musiał być bardzo odważny człowiek, dając taką propozycję w czasie sztormu, weźcie i wrzućcie mnie do wody. Ciekawe, czy miał równo pod sufitem w takim momencie. Ale tutaj, w czasie tego sztormu, to też niezwykła historia, objawia się także wielkość Boga. Bo to Pan zesłał ten gwałtowny wicher, to Bóg za tym stoi, że ta burza, ten sztorm tutaj ma miejsce. Ale ja też widzę, wiecie, że ta burza przyczyniła się do tego, że ci ludzie, ci marynarze musieli także zweryfikować własne postawy i zacząć się zastanawiać, co jest nie tak. Szukali przyczyny i powodu, dlaczego tak się dzieje. Ale tu się pojawia, też to dla mnie jest coś takiego ciekawego, ten motyw związany z tym, że oni wołali każdy do swojego Boga. Na początku każdy się modli do swojego Boga. Mogę wnioskować, że to byli ludzie, którzy wierzyli w Boga. Każdy miał swojego. Jak to dzisiaj jest? Wielu ludzi ma swoich bogów. Swoje wyobrażenie Boga, swoją koncepcję, swój obraz Boga. I każdy tego Boga tutaj w tej sytuacji woła. Jonasz zaszył się w zakamarkach, twardo śpi. Też te słowa, które do niego skierował kapitan, bardzo ciekawe. Co tobie, że tak twardo śpisz? Jakich ty się prochów nałykałeś, że aż tak mocno możesz spać? Wstań i zobaczcie, to burza wyzwala w człowieku ten potencjał i to pragnienie. Wstań i wołaj do swojego Boga. Zacznij się modlić. Jak to jest w naszym życiu? Czy dopiero okoliczności dramatyczne naszego życia wyzwalają tą energię w nas, która nas prowadzi do modlitwy wytrwałej, gorliwej, takiej bardzo konkretnej? Bo jak mam wrażenie, burzy nie ma, to tego potencjału też do modlitwy jakoś mniej w naszym życiu. Jak trwoga, to chyba bardziej jesteśmy skorzy do tego, żeby się modlić. I tak tutaj mamy w tym przypadku, to burza wyzwala ten potencjał w ludziach i ona do tego prowadzi. Ale też widzę, wiecie, ten pewien progres i pewne zmiany w życiu tych marynarzy, w ich postawie, bo kiedy okazało się przez rzucanie losu, że to właśnie przez Jonasza cała ta burza i ten sztorm i to, że nie umieją sobie z tym poradzić i że są świadomi tego, że giną, że niedługo zginą, to pytają go tutaj mnóstwo pytań o zawód, o pochodzenie. No Jonasz mówi, jestem Hebrajczykiem. To też dla mnie ciekawa odpowiedź na te pytania. I co jest na pierwszym miejscu w jego tożsamości? Świadomość, że jest Hebrajczykiem. To też ciekawy motyw, nie będę tego rozwijał teraz. Ale kiedy ci marynarze usłyszeli, że on czci Pana, Boga niebios, który uczynił morze i ląd i potem im wyjawił, że ucieka przed oblicza Bożego, to zdjął ich wielki lęk. I zobaczcie, potem oni zaczynają się modlić do tego Boga. Najpierw się pojawia w nich lęk przed tym Bogiem. Potem oni wołają do Boga, otwierają swoje usta i wzywają imienia Pana. Potem jest lęk coraz większy, a potem składają Panu ofiarę i składają Mu śluby. Mając własnych bogów i widząc, że ci moi własni bogowie właśnie w czasie burzy nie dają rady, więc podejmują decyzję. Zmieniamy kierunek. Zaczynamy bać się i wołać do tego jedynego Boga. A kiedy widzimy, że On jest żywy i odpowiada, to składamy Jemu ofiarę i Jemu składamy śluby. Wiecie, to burza sprawiła pewien zwrot w życiu tych ludzi. Przekierowanie tego, komu ufali, do kogo wołali i na kim się opierali w czasie właśnie takiego zagrożenia. To burza do tego się przyczyniła, żeby zweryfikować, na czym polegasz, komu ufasz, do kogo wołasz i na kim opierasz się. Jest jeszcze jedna historia, już najdłuższa, w 27 rozdziale Dziejów Apostolskich, która opisuje szczególnego rodzaju burzę i sztorm, w której brał udział apostoł Paweł. Płynąc do Rzymu, doświadczył tego, co tutaj bardzo szczegółowo jest opisane z tymi wszystkimi wydarzeniami. Wiecie, ale to jest bardzo dramatyczny opis i chyba taki najbardziej marynistyczny, jeśli chodzi też o Nowy Testament. Tutaj jest taka burza, takiego rodzaju, że wszelka nadzieja na ocalenie zaczęła powoli zanikać. On zaczął mieć świadomość, że nigdy nie może być gorzej, bo z każdą godziną, z każdą chwilą jest coraz gorzej. Wiecie, to jest taka burza, której mimo różnego rodzaju nadziei, mimo różnego rodzaju działań nie ma żadnej nadziei. Ja tego fragmentu nie będę czytał w całości, myślę, że znamy ten opis, ale tu jest napisane i w 20 wersecie tego 27 rozdziału Dziejów Apostolskich. Lecz słońce ani gwiazdy nie ukazywały się jeszcze przez wiele dni. Sztorm wciąż się nasilał. Cała pozostała nadzieja na nasze ocalenie zaczęła topnieć. Doświadczyliście takiej burzy w życiu, gdzie już wydawało się, że nie ma żadnej nadziei, że jest coraz gorzej, że już nic nie jest w stanie zmienić sytuację i dać ratunku. To tu jest właśnie taka burza opisana. I w takiej sytuacji apostoł Paweł staje i mówi pewne słowa. W 25 wersecie: wierzę bowiem Bogu. Zobaczcie, ta burza również przyczynia się do tego, że apostoł Paweł jako jedyny, tam jest 276 osób z Pawłem, 275 bez Pawła. Oni biegają, oni się zastanawiają, próbują robić różne rzeczy i stracili wszelką nadzieję. Oni się poddali. Przez 2 tygodnie byli miotani. Tam się pojawia Eurakylon, taki wicher, któremu nikt nie był w stanie sprzeciwić się, sprostać temu wyzwaniu i stracili wszelką nadzieję. I w takiej okoliczności, w czasie takiej burzy, apostoł Paweł wstaje i mówi takie słowa. 22 werset i poniżej. Tym razem wam radzę, bądźcie dobrej myśli, nikt z was nie zginie, przepadnie tylko statek. Bo tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. Powiedział mi, nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed cesarzem, Ponadto Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną z tobą. Dlatego bądźcie dobrej myśli, panowie. Wierzę bowiem Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano. Znowu jest połączenie dla mnie, zderzenie i zestawienie okoliczności burzy, sztormu, beznadziei z wiarą człowieka. To burza wyzwala taki potencjał i taką możliwość, żeby przeciwstawić się jej i temu, że już nie ma nadziei, ale tą siłą, która potrafi się przeciwstawić, która potrafi stanąć i powiedzieć, słuchajcie, będzie dobrze. Dlaczego? Bo wierzę Bogu. Bo Bóg dał mi słowo, dał mi obietnicę. Tutaj jeszcze Paweł mówi, wiecie, o swojej tożsamości. Anioł tego Boga, do którego należę i któremu służę. To dla mnie niezwykłe jest też połączenie tych wartości. Wiecie, bo jak człowiek należy do Boga, to nie może jemu nie służyć. Tu jest cześć oddaję w oryginale, tam jest słowo, które znaczy służę temu Bogu. Bo to jest jedność. Należeć do Boga, to znaczy jemu służyć. Nie można do Niego należeć, jemu nie służyć. I Paweł mówi o swojej tożsamości i o tym, co sprawia, że ma w sobie tą siłę i taki autorytet sprzeciwić się tym okolicznościom, które są i którym wszyscy ulegli i wszyscy się poddali. Wiecie, wiara to nie tylko wartość, która pozwala człowiekowi, który w tej wierze lokuje swój kapitał, na którym się opiera, być uratowanym i zachowanym. Ale wiara to także wartość, która wierzy, że przez osobę wierzącą pozwala innym zyskać nadzieję i doświadczyć ratunku. Gdzie tak naprawdę tych 275 osób zostało uratowanych ze względu na jednego człowieka, ze względu na jego wiarę, na jego zaufanie Bogu. Wierzę, że to wielka wartość. Bo burza w twoim i moim życiu może przyczynić się do tego, że ludzie patrząc na to, jaką ty masz postawę w czasie burzy, jak ty przechodzisz przez burze życiowe, co ty robisz, to inni mogą chcieć taką nadzieję, jaką ty masz, również zyskać. To postawa mnie jako człowieka wierzącego w czasie przechodzenia burzy może tego się przyczynić, żeby inni ludzie również byli uratowani i zachowani. Do czego służy burza? Wierzę, że burza w życiu nas, wierzących ludzi, jest szczególnym narzędziem w Bożych rękach, bo pozwala nam doświadczyć Bożej mocy, Bożej obecności i także jest dla nas niezwykłą możliwością, abyśmy mogli zweryfikować, gdzie jest nasza wiara, w czym pokładamy naszą wiarę. Ale także wierzę, że jest doskonałą możliwością do tego, żeby przez naszą wiarę inni ludzie mogli zostać zachęceni do tego, żeby także ulokować swoją wiarę w tym, komu my ufamy, jako ludzie należący do Boga w Panu Jezusie Chrystusie. I to może, wiecie, proste i takie oczywiste prawdy, które możemy wyciągać z tych fragmentów, które mówią o burzy. Bóg się objawia w burzy. Bóg chce być poznany przez burzę. Ale wierzę, że burza też ma temu służyć, żeby nasza wiara i nasza ufność mogła być właśnie w Nim położona. W Jego wielkości, w Jego potędze. Bo jak wielki jest Ten, który stworzył tak wielkie zjawisko zwane burzą. Ta wielkość burzy wskazuje na niepojętą wielkość Stwórcy, tego, który to stworzył, który te wszystkie mechanizmy wymyślił i dzieją się rzeczy, które nawet trudno jest mnie osobiście zrozumieć w tym procesie powstawania burzy i potężne energie, potężne siły, ale jak wielki jest Ten, który to wszystko stworzył, który to wszystko wymyślił. I burza, wierzę, w naszym życiu, których doświadczamy może różnych trudnych chwil, dzisiaj, wczoraj, być może jutro, niech do tego się przyczyni, żebyś zadał sobie pytanie, gdzie jest twoja wiara, ale także twoja postawa pełna wiary, pełna zaufania Bogu, niech pozwoli innym być uratowanymi. Postawa moja może przyczynić się do tego, że inni będą zachowani, jeżeli będą naśladować taką postawę. Postawę, która jest skoncentrowana na tym, który jedynie może przeprowadzić przez wszelkie burze twojego życia. Na Panu Jezusie Chrystusie. On jedynie ma moc, aby tę burzę uciszyć. I on, zobaczcie, to jego obecność w tej łodzi i jego działanie doprowadziły do tego, że uczniowie mogli na drugą stronę bezpiecznie przepłynąć. Wierzę, że podobnie, gdybyśmy dalej mogli też i tak no, życie Jonasza analizować, to jego ratunek, jego przemiana, decyzje w jego życiu i chęć tego, żeby poddać się Bogu, a nie uciekać od Niego. Bo także tu też jest szeroki temat związany w wierze. Wiara to posłuszeństwo. I wierzę, że właśnie burza i potem przebywanie we wnętrznościach wielkiej ryby spowodowała zmiany, przełom w życiu Jonasza, jego chęć, żeby iść w tym kierunku, w którym Bóg mu wskazał, aby szedł. Kochani, niech burze w naszym życiu nas nie przerażają, niech nie powodują, że brakuje nam nadziei, ale niech tym bardziej przyczynią się do tego, co też mówi Słowo Boże w liście apostoła Piotra w pierwszym rozdziale i wersecie 6 i 7. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami bądź burzami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Wierzę, że wszelkie przeciwności, wszelkie burze w naszym życiu są tą okazją, aby Bóg w swojej wielkości mógł się objawić, a moja wiara, moje poleganie, moje zaufanie wobec Niego mogły nabrać zupełnie innego wymiaru i przyczyniać się do tego, żeby przez moje życie była przynoszona chwała Jemu, a tym samym życie innych ludzi przez moją postawę, aby mogło być poprowadzone, skierowane na Tego, któremu ufam, na Pana Jezusa Chrystusa. I tego sobie i wam, kochani, życzę. Amen.